Ludzie z misją. Poznaj historię gdańskich społeczników.
Tak sobie myślę, że chciałabym zacząć od tatuaży.
Tatuaży mam dużo i właściwie od zawsze wiedziałam, że chcę je mieć. Miałam lat chyba 16 i moja mama do mnie mówi, że jak wytrzymasz do 18, to sobie zrób, to ja nie mam nic do tego. No ja się umówiłam 2 dni po 18 i zrobiłam pierwszy. I powiedziałam temu tatuażyście, że to ma być jeden, jedyny. A on do mnie mówi, akurat ja to tyle razy słyszę, że na pewno. Nie? No i 2 miesiące później wróciłam po drugi i już poleciało. Nie? Także co ciekawe, tatuaże pomagają mi w pracy. Ja z ciężkim sercem szłam do urzędu, jako do urzędu z tatuażami, bo to było prawie 11 lat temu. I mówię, Jezus, jedzą mnie, nie? Ale okazało się, że nie, że było to do przełknięcia. Co więcej, teraz pracuję głównie z dziećmi i z młodzieżą i młodzież reaguje fenomenalnie, bo nie jestem sztywną panią zza biurka, tylko jak nie ma o co zagadać, bo nie zawsze o co na początku jest, no to o tatuaże, nie?
To ile ich jest?
Nie mam pojęcia. Nie wiem, naprawdę, już w którymś momencie przestałam liczyć. To pierwszy, który zrobiłam, to też podchodziłam do tego z takim zamysłem, że on musi coś znaczyć. No więc pierwszy mam taki, to były jeszcze czasy tribali, takiego aniołko diabełka, który ma właśnie z tribala skrzydła i to miało przedstawiać taką dwoistość ludzkiej natury, że jakby każdy ma w sobie i tego anioła i tego diabła i gdzieś tam w zależności od tego, z jaką perspektywą spojrzymy i w którą stronę pójdziemy, to tak jesteśmy ukształtowani. I on już dzisiaj nawet, szczerze mówiąc, nie wygląda, ale jako, że był pierwszy i że miał dla mnie znaczenie, to nawet jakby nie myślę o tym, żeby go zakrywać. Nie?
U pani więcej diabła czy anioła w pracy?
No kurczę, ciężkie pytanie, czy jest więcej tego diabła czy anioła. Zależy też, jak do tego podchodzimy. Myślę, że anioła pod kątem misji, bo umówmy się, że to faktycznie jest misja, tak? Tutaj gdzieś, jeżeli chodzi o premie, to są bardziej premie od ludzi, w sensie energii, historii i tych widocznych zmian, a gdzieś tam, jeżeli chodzi o budżetówki, no to finansowo to jeszcze leży, więc trzeba tego anioła mieć, żeby w ogóle jakoś w tym fruwać. Ale diabełek jest. Diabełek jest z tego względu też, że ja mam swój charakterek, ja lubię swój charakterek, dlatego też chyba młodzi ludzie, bo gdzieś tam ten dzieciak cały czas we mnie siedzi i myślę, że jestem dla nich wiarygodna też dzięki temu, nie?
To jak to się zaczęło? Jak się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w pani życiu pojawił?
To się w ogóle zaczęło bardzo ciekawie, ponieważ ja jak już się zdałam maturę, to złożyłam tylko na studia papiery na psychologię. I moja mama mówi, nienormalna jesteś, weź jeszcze gdzieś złóż, przecież co będzie, jak oni się nie przyjmą? No standardowe pytania, standardowe obawy. Mówię, no jak mnie nie przyjmą, no to złożę za rok, no bo ja chcę iść tylko i wyłącznie na psychologię. No przyjęli, więc przyjęli, poszłam, zrobiłam, zdałam, poznałam fantastycznych ludzi, fantastycznych wykładowców, miałam mnóstwo obaw, gdzieś tam idąc też do pierwszej pracy, miałam za promotorkę panią Wiolę Radziwiłowicz z UG i ona też tak cudownie do mnie podchodziła, bo ja do niej z tymi wszystkimi obawami gdzieś tam chodziłam. Ona mówi, Oleńko, kochana, mówi, jak fajnie, że ty masz takie obawy, jak mi ty będziesz cudownym psychologiem, jak ty się nad tym zastanawiasz. I mówi, traktuj człowieka jak człowieka, mówi, i w pracy, i poza pracą będzie cudnie. I gdzieś tam to cały czas z tyłu głowy mam. A skąd MOPR? Do MOPR-u przyszłam na chwilę, na projekt, żeby złapać jakieś doświadczenia zawodowe. To był sukces gdańskiej rodziny. No i co? I tak ta chwila się ciągnie, nie? Prawie 11 zaraz. No bo z jednego w drugi, potem trzeci i tak dalej. I w którymś momencie po prostu zaczęło mi się to podobać. Mój mąż cały czas mówi, ty będziesz do końca życia w pomocy społecznej. Ja mówię, wiesz co, no nie wiem, no do emerytury pewnie tak. W sensie to mi wcale nie zamyka drogi. Wbrew pozorom to mi otwiera drogę. Bo mam stabilny etat, fajne możliwości rozwoju, przekrój tematów do pracy ogromny, bo nie wiem, czy gdziekolwiek można mieć większy niż tutaj, a jednocześnie też możliwości gdzieś tam prywatne, indywidualne, żeby się też gdzieś tam w tym czy w innym kierunku rozwijać.
Pani mogłaby mieć swój gabinet, zarabiać kupę kasy, a tak naprawdę 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo, no to jest i wyczerpujące tak naprawdę, i kiedyś trzeba odpoczywać. Więc jednak ten MOPR, no właśnie, co to trzyma w tym wszystkim?
Co trzyma? Myślę, że nie pamiętam nazwiska, ale ktoś mądry powiedział, że jak się lubi swoją pracę, to się nie przepracowuje w życiu ani jednego dnia i myślę, że tak to jest. Ja prywatnie też faktycznie przyjmuję na konsultacje głównie młodzież popołudniami, ale to są 1-2 sesje dziennie, bo więcej nie daję rady. Zresztą mąż by mnie chyba wyrzucił z domu, ponieważ ja przyjmuję w domu, więc na ten czas jego po prostu ewakuuję. No ile można na tej siłowni siedzieć, więc już mówi nie, nikogo więcej nie bierz, w ogóle daj spokój. Ale no tak, tak to się jakoś kręci, że faktycznie gdzieś tam dużo też warsztatów. No aktualnie pracuję od poniedziałku do soboty, nie? Więc jak już przychodzi ta niedziela, mówię, Boże, do 12 z łóżka nie wstaję, ale oczywiście tak nie da, nie? No w MOPRze generalnie pracuję z wszystkimi, nie tylko z młodzieżą, ale jeżeli chodzi o moje preferencje, to jak najbardziej. Robimy też dużo warsztatów, gdzie ja się staram pokazać fajność pasji. I to nawet tej pasji często nielubianej przez rodziców, czyli właśnie tatuaże, czy rap, bo jestem zwolenniczką takiego rapu, ale gdzieś tam lat 90., gdzie no było dużo o tych problemach, jakieś tam były przekleństwa i rodzice też często mówią, o Jezus, moje dziecko tego słucha, w ogóle dramat. Miałam takiego chłopaka też w terapii, któremu mama kazała kanał na YouTubie usunąć, gdzie on miał mnóstwo swoich nagrywek powrzucanych i one miały bardzo fajny odbiór, a mama miała problem z tym, że on przeklinał, nie? Więc jakby to też czasami z rodzicem trzeba bardzo pracować nad perspektywą, że to jest zasób, że to jest jego, że to jest też forma terapii, otworzenia się, oczyszczenia, powiedzenia i to jest koszmarna praca. Nie tyle z tymi młodymi ludźmi, co właśnie z rodzicami, nie? Co widzę gdzieś tam na przestrzeni tych 10, prawie 11 lat, no to, że chyba coraz gorzej jest z samooceną i z poczuciem własnej wartości, niestety, nie? To jest bardzo fajna praca, bo bardzo fajnie widać w którymś momencie efekty, nie? Ale to gdzieś tam coraz więcej mam takich tematów. To miałam kiedyś dziewczynkę, która przychodziła do nas na warsztaty taka cała na czarno, taka w ogóle spóźniła się godzinę, żeby oczywiście udowodnić, że mnie tam żadne zasady nie dotyczą. No jak kończyliśmy te warsztaty po prawie 3 miesiącach, no to już była taka w ogóle bardzo prospołeczna do tego stopnia, że jak pisałyśmy na Messengerze, to ona zmieniła tło na różowe i wysyłała mi serduszka, więc mówię, kurczę, nie, można. No, fajnie, fajnie. Tak się mówi, że trudna praca i niewdzięczna. Trudna na pewno, ale myślę, że jednak wdzięczna.
To ja zapytam, dlaczego?
Dlaczego wdzięczna? Właśnie dlatego, że te relacje są niesamowite. Że to jest coś takiego, że można sobie towarzyszyć tej drugiej osobie w takim naprawdę trudnym czasie i budować takie wartości, których trochę nam teraz, mam wrażenie, brakuje. Właśnie to poczucie zaufania, ta sympatia, to, że nie wszystko jest czarno-białe, że też można spojrzeć z różnej perspektywy. Wdzięczne jest na pewno też to, że ja mam ze swoimi podopiecznymi takie też relacje, nie chcę powiedzieć prywatne, ale my przechodzimy na ty, tak? Gdzieś tam rozmawiamy, wychodzimy, spotykamy się w terenie, a nie za tym biurkiem. Mój pierwszy podopieczny, no to jakby jest teraz, mogę powiedzieć, z czystym sercem moim przyjacielem, bawił się na moim weselu i naprawdę jest ekstra. Urodził mu się syn, gdzieś tam znalazł mieszkanie, ma pracę, ma narzeczoną, a był gdzieś tam skazany, gdzieś tam społecznie i rodzinnie na ośrodek wychowawczy i wszyscy mówili, że po co, nie? Ty tyle się angażujesz, przecież to wiadomo, że nic z tego nie będzie. No i jest piękna historia, naprawdę, dla mnie wow.
Jest duża satysfakcja na pewno.
Absolutnie duża satysfakcja jest, tak. I myślę, że chyba ta satysfakcja jest takim motorem napędowym. Bo to jakby nie tylko moja, ja zawsze mówię, że ja jestem tylko towarzyszem, ale ten kawał drogi, który oni robią, to tak pięknie pokazuje i mnie inspiruje i ich inspiruje i w związku z czymś z tym innych i idzie w świat i jest fantastycznie.
Jakie są pani takie złote zasady? Każdy z nas ma w swojej pracy, nie wiem, złote zasady, którymi się kieruje. Takie zasady, których pani stara się nie przekraczać.
Na pewno z młodzieżą staram się, jestem autentyczna po prostu, więc czasem palę jakąś głupotę i wcale jakby nie przepraszam za to, nie? Tylko mówię, że jest to ludzkie. Właśnie to, czego się nauczyłam od Wioli, od mojej promotorki, że się podchodzi do człowieka jak do człowieka i to w każdym wieku i w każdej sytuacji i to jest niesamowite. Gdzieś tam siedzi mi w głowie, że no jak się chce, to się szuka sposobu, jak się nie chce, to się szuka powodu. Więc tego się trzymam, gdzieś tam w ogóle tak po ludzku, nie? Że jakby nie przychodzi do mnie przypadek. Pamiętam, jak zaczynałam, to zawsze mi kładli pracownicy socjalni czy asystenci teczki na biurko i o, jutro ten czy tamten do ciebie przyjdzie, weź sobie poczytaj. No i ja na początku czytałam, ale w którymś momencie złapałam, mówię, przecież to nie jest w ogóle dobry sposób, to nie w tą stronę. I teraz kompletnie nie czytam i w ogóle się nie sugeruję, nie? Czyli przychodzi do mnie ten człowiek, młody czy starszy, jak czysta kartka, a nie mam tych wszystkich innych osób, które z nim pracowały, że o, tu nie przychodzi, tu jest jakiś agresywny, tam czegoś nie zrobi. Robił, tylko właśnie dużo lepiej ta praca idzie, jak nic nie wiem, nie? Może się to wydawać nieprofesjonalne, ale tak naprawdę przynosi dużo lepsze efekty.
Bo wtedy się włącza słuchanie, włącza się uważność.
Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o to słuchanie, to w ogóle mam takie przekonanie, że Niestety, ale psychologowi chyba nigdy pracy nie zabraknie, ponieważ ludzie nie słuchają. Jak widzę, nie wiem, w tramwajach, na ulicach, wśród znajomych, ale miałam ciężki dzień, tak? I za chwilę słyszę, no tak, tak, no to przykro mi, ja to dopiero miałam ciężki dzień, nie? I lecisz w drugą stronę, już wiadomo, że nie ma co dalej rozmawiać. Albo 100 000 rad, o których nikt nie prosił, nikt nie pytał i to przytłacza. Naprawdę nie chce się wtedy dalej. No a psycholog faktycznie fajny psycholog, empatyczny psycholog będzie umiał słuchać. Co ciekawe, wydaje mi się, że też bardzo fajnie, wbrew pozorom, działa moja niepełnosprawność na ludzi. Ponieważ oni widzą, że jak się chce, to można. I że to też mogłabym powiedzieć, że kurczę, nie będę nic robić, będę w ogóle leżeć, płakać, pachnieć i czekać, aż mi z nieba spadnie. A jednak coś robię i to też jest jakaś forma determinacji. I do młodych to świetnie działa motywacyjnie. Dla starszych jakby dopóki nie wiedzą, a potem, nie wiem, wstaje do toalety na przykład, a oni mówią, że nie, ja nie mogę, bo coś tam, nie wiem, kręgosłup mnie boli, tutaj coś, nie wiem, mam dzieci płaczące i wtedy patrzą i tak im się robi głupio, nie? Ale to jest takie fajne głupio, takie, że widać, że przekliknęło, że kurczę, może to jednak tylko w mojej głowie, nie?
To jest niepełnosprawność ruchowa.
Tak, tak, niepełnosprawność ruchowa mam tak od dziecka i też wydaje mi się, że trochę dlatego pracuję z młodymi ludźmi, że mnóstwo mojego czasu takiego młodego wyciął mi szpital, więc gdzieś tam to trzeba nadrobić i ja to teraz nadrabiam.
Prawie 11 lat pracy. Porażki?
Porażki? Czy ja wiem, czy pracując z człowiekiem można mówić o porażkach? Myślę, że nie. I nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że ja się chwalę albo gdzieś tam wybieram innych. Tylko chyba nie traktowałabym tego w kategorii porażki, a braku gotowości albo jednej, albo drugiej strony. I czasami to nie jest tak, że mamy tylko jedną szansę i jak jej nie wykorzystamy, to już koniec, umarł w butach i w ogóle nie ma drugiego podejścia. Więc gdybym miała tak patrzeć przekrojowo, to wydaje mi się, że nie. Bo nawet to, co moglibyśmy traktować jako porażkę, nie wiem, że ktoś zrezygnował z terapii, że nie przyszedł, że wyszedł z trzasnął drzwiami, tak naprawdę było po coś. Nie? Coś pokazało, coś zbudowało, jak nie mi, to tej drugiej stronie. Więc chyba nie. Nie chcę szukać porażek.
A trudne momenty?
Trudne momenty na pewno. Trudne momenty są wtedy, kiedy pracuję z różnymi ludźmi, doświadczającymi przemocy przede wszystkim. To jest coś, czego bardzo długo nie mogłam sama przeboleć. Tylko w którymś momencie sama sobie dam takiego kopa w tyłek i mówię, kurczę, fajnie, jak ty będziesz wracać do domu i gdzieś tam myśleć i płakać i tak sobie razem siądziecie i będziecie płakać, to nic z tego nie będzie. Ale kosztowało mnie to bardzo dużo, dużo superwizji, dużo samonagradzania, dużo jakiegoś takiego też szukania właśnie sposobu, a nie powodu. Tak, to są te trudne momenty. No i też o tyle, że ta praca się mocno przenika z moją taką domową pracą, gdzie już teraz się mój mąż nauczył, ale wcześniej to było dla niego mocno trudne, że siedziałam na SMS-ach, na messengerach, nie wiem, że odbierałam telefony o różnych dziwnych godzinach, ale no jakby psycholog nigdy nie jest i nie będzie pracą etatową, nie? Jeżeli ktoś mi mówi, że potrzebuje tu i teraz pogadać, no to oczywiście w miarę moich możliwości zdrowia psychicznego, no to ja tu i teraz, jeśli tylko mogę, to jestem. Miałam dziewczynkę ostatnio gdzieś tam latem, która właśnie też patrząc na moje blizny gdzieś tam na nogach, na moje tatuaże, mówi, wiesz co, ja ci tak bardzo dziękuję, że ja mogłam je zobaczyć, w sensie myślę, że chodziło bardziej o blizny niż o tatuaże, bo mówi, to mi też pokazało, że ja wcale nie muszę być idealna, nie? Że to w ogóle mnie nie identyfikuje i mówi, to jakby ona też jakby była po samookaleczeniach, więc też tych blizn trochę miała. I faktycznie w którymś momencie przyszła do mnie, nie wiem, z 2 tygodnie później, też w krótkich spodenkach, nie? Więc myślę, że to był taki przełom, że to nie jestem ja, nie? Ja jestem osobą, a to jest jakieś moje zaburzenie, jakiś mój problem i on wcale mnie nie identyfikuje. Więc parę takich przełomowych momentów na pewno. Co też czasami u starszych ludzi bardzo fajnie widać. Miałam panią, która miała 91 lat na przykład, do której chodziłam i ona właśnie w momencie, kiedy zmarł jej mąż, stwierdziła, że to jest ten moment, kiedy ona zacznie pracować nad sobą. No i właśnie pracowała gdzieś tam ze mną i była w tym niesamowita, w takim odkrywaniu właśnie też, nie wiem, no czasami jak nastolatka, jak miała jakieś takie skojarzenia, to po prostu fenomenalnie się pracowało, nie? Niby starsza kobieta, a taka z pazurkiem i widać było, że odkrywa nie, siebie gdzieś tam na nowo. Więc to jest takie bardzo fajne towarzyszenie.
To nie jest tylko praca, bo mówiła Pani na samym początku gdzieś, że misja, ale może pójdźmy tropem właśnie tego pytania, czyli czy misja, czy pasja, co tak naprawdę?
Praca, misja, pasja. Nie wiem, myślę, że wszystko po trochu. Jedyne co jakby kiedy czuję w pracy, że jestem w pracy, no to jak muszę wstać rano, bo nienawidzę rano wstawać, a Mobry zaczyna pracę o 7:30, więc jakby wtedy czuję, że to jest praca. Cała reszta, no chyba, że pojawiają się jakieś interwencje, tak, jakieś odbiory dzieci, no bo to też są ciężkie tematy, ale cała reszta w momencie, kiedy mogę sobie ułożyć dzień tak jak chcę, tak jak lubię i gdzieś tam zaczynam też widzieć efekty, to jest raczej pasja, to jest absolutna frajda. Robiliśmy niedawno w wakacje właśnie też taki cykl spotkań, gdzie dzieciaki się uczyły rapu, beatboxu, jakichś takich kwestii i szło im to tak fajnie, że ja w ogóle w czwartki, bo to było w czwartki, pracowałam do 19:30 i wracałam do domu i byłam jeszcze tak nakręcona, że nie wiedziałam, co zrobić z tą energią i dopiero jak usiadłam na fotelu i gdzieś tam, nie wiem, włączyliśmy jakiś film, to dopiero czułam, jak ze mnie schodzi i że to zmęczenie faktycznie się pojawia. No ale w którymś momencie była taka ilość endorfin, dopaminy, tego całego nakręcenia, czerpania z innych ludzi, że myślę, że bardzo ciężko byłoby mi w tym momencie oddzielić, kiedy to jest praca, a kiedy to faktycznie jest coś, co mnie nakręca i co jest taką fajną frajdą.
MOPR to jest jednak instytucja, to jest system, czasami słowo klucz, a za systemem wsparcia młodzieży psychologicznej, choćby tak jak w Pani przypadku, idą też, mam wrażenie, różnego rodzaju niemożności, ograniczenia. Nie jest tak, że młoda osoba, tak jak Pani, czasami się wkurza na to, że pewnych rzeczy się nie da, a można by było?
Absolutnie się wkurzam, że pewne rzeczy są do zrobienia, a nie da się tego zrobić, bo jest jakiś papier i to gdzieś papier jest, nie chcę mówić ważniejszy, ale tak to czasami wygląda, tak? Mamy jakieś kontrole, nie wiem, coś się dzieje i ktoś ma problem z tym, że brakuje jakiegoś podpisu albo, nie wiem, jest źle ułożone zdanie i myślę, kurczę, naprawdę ma to znaczenie jakby wobec tego, co się zadziało z tym młodym albo starszym człowiekiem, że nie wiem, że zapomniał się podpisać albo że coś jest tak, a nie inaczej określone. Ale na szczęście bardzo się to fajnie zmienia, też w takiej formie pracy, bo ja przychodziłam trochę tutaj taka nieopierzona i też trochę się śmiałam, że nikt mnie jeszcze za to nie zwolnił, bo miałam od początku takie pomysły, żeby na przykład wychodzić z młodymi, tak, poza biurko, żeby, nie wiem, zabrać gdzieś tam tego człowieka z potencjałem do studia nagraniowego w czasie pracy albo po pracy, więc no, na początku ludzie się stukali w głowę, mówi, gdzie tam MOPR ci na to pozwoli, oczywiście, że ci nie pozwoli. Ja mówię, dobra, spróbuj. No i faktycznie, i coś, co gdzieś tam było takim trochę taką moją obawą, że jak ja z tymi swoimi dzikimi pomysłami w instytucji, która jest jednak no, instytucją, tak jak pani mówi, że to się nie może udać. Udaje się i mam wrażenie, że idzie w coraz lepszym kierunku. Więc też perspektywa się zmienia, bo starsze osoby takie gdzieś tam, które kojarzą MOPR-y jeszcze z opieką, tak, no to to jest to takie usztywnione, skostniałe i one tak przychodzą i gdzieś tam bardziej papierowo widać tą obawę i pani doktor niekiedy słyszę, nie? A młodzi już nie. No dla młodego jest psycholog, jest asystent jako narzędzie i jakby czy oni przyjdą do psychologa na NFZ, czy prywatnie, czy do MOPR-u, widzę, że ta granica się naprawdę zaciera i to nie ma znaczenia. Jeżeli po drugiej stronie jest człowiek, który słucha, który mi towarzyszy, który może mi pomóc i to jeszcze w momencie, kiedy no jakby prywatnie psycholog kosztuje i to kosztuje dużo, no to mają w głowie to, że okej, okay, jest ta pomoc, więc ja biorę tą pomoc i po prostu wykorzystam z tego dla siebie, co mogę.
To wróćmy do tatuażu. Co powstanie teraz za chwilę już jako ta nagroda?
Bardzo bym chciała powiedzieć, co powstanie, ale jestem na takim etapie właśnie z tym Łukaszem Krikiem, z którym też właśnie mamy kontakt i zawodowo, i pozazawodowo, że ja siadam i mówię, Łukasz, tu mam jeszcze miejsce, a on mówi, dobra, coś wciśniemy i tak na takim kompletnym freestylu, niekiedy mi nawet nie pokazuje, nie? I potem na końcu mówi, fajne, ja mówię, no fajne, mówi, no ciekawe, co by było, jakby nie było fajne. Więc nie wiem. Totalnie nie wiem, na pewno będzie fajne. To jest chyba jakaś forma adrenaliny, odreagowania. Każdy ma jakieś swoje zboczenia i myślę, że to jest mój. Nie? Gdzieś tam takie poszukiwanie wykraczanie też poza strefę komfortu, to jest coś, co też odkryłam niedawno, bo faktycznie zaczęłam medytować, afirmować i jakby miałam tam wypełnić ankietę u też jakby rapera, który też robił nam warsztaty dla dzieciaków i on w końcu zaczął się interesować tematem. I mówi do mnie tak, no dobra, ja będę robił takie warsztaty, zajęcia z afirmacji, medytacji, ale jakby jeszcze tego nie robiłem, więc przetestuję na tobie. Mówię, dobra, dawaj, nie? No i dał mi ankietę do wypełnienia, że jakby nad czym bym chciała pracować, więc ja mówię nad wychodzeniem ze strefy komfortu. No i napisałam, tak, nie wiem, pochopnie, a to akurat była zima. No i on do mnie mówi, czego nie lubisz. No to tam wymieniłam parę rzeczy. Między innymi ja mimo tego, że mieszkam nad morzem, nie jestem fanką wody, chyba że to jest wanna albo jacuzzi. No więc, no i zimna też nie lubię. Pierwsze co? Fajnie, fajnie, to wiesz co, tam weź, nie wiem, wolne z pracy i spotkamy się tam o 7 rano i pójdziemy morsować. Mówię, a nigdy w życiu nie. Mówię, to jak chcesz pracować nad strefą komfortu, nie wychodząc z komfortu? I poszłam i to było naprawdę fenomenalnie uwalniające. I to są też takie historie moje, gdzie robię ten krok, którego myślę, żebym nie zrobiła, a potem się okazuje, że zrobiłam i jest ekstra i mogę się nimi dzielić. I to jest też ta wiarygodność, która bardzo pomaga, nie? I mi, i innym. Więc można.
Chcesz poznać historię gdańskich społeczników? Wejdź na stronę ludziezmisją.pl.